swoim współpracownikom czy mężczyznom z parafii. Natomiast papież w ubiegłym roku dokonał coś fantastycznego, pokazując, czy zmieniając wręcz, bo tak naprawdę papież wprowadził zmianę w obowiązujących przepisach, mówiąc, że w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej, kiedy jest obrzęd obmywania nóg, i do niego zaproszeni są ludzie różnych stanów społecznych wspólnoty parafialnej. To znaczy mężczyźni, kobiety, osoby konsekrowane, młodzież, dzieci. W ten sposób zostało jak gdyby przez papieża znowuż zaakcentowane bogactwo Kościoła i pokazanie, że duszpasterz, że ksiądz tak naprawdę tą swoją służbę w imieniu Jezusa Chrystusa ma realizować względem wszystkich. I to dokonuje się przy ołtarzu. To jest też bardzo wymowne, że obmycie nóg dokonuje się w Kościele, w czasie Eucharystii. I pokazujemy, my czerpiemy w Eucharystii ze spotkania z Chrystusem, to jednocześnie, jeżeli my otrzymujemy Chrystusa, otrzymujemy Jego ciało, to jednocześnie naszym zadaniem jest dawaniem siebie innym. Ja myślę, że w tym roku, zwłaszcza gdzieś po raz kolejny, ubiegłym był to rok miłosierdzia, kiedy rzeczywiście ten akcent służby był bardzo mocny, ale i w tym roku, rok świętego Alberta, który ma nas zachęcać, że chrześcijaństwo to życie, że to nie jest teoria choćby w najpiękniejszym kościele. Tam ona ma się zacząć, tam ona ma nabrać sił, tego rozmachu, ale jeżeli ona nie będzie przełożona na tą codzienność, to będzie taką falsą. To tak naprawdę żadna rzeczywistość, to żaden trud siedzieć w pięknej ławce, jeszcze podgrzewanej, słuchać pięknej muzyki, ale ja mam wyjść i żyć tym chrześcijaństwem.
I jeszcze na zakończenie obrzędów Wielkiego Czwartku, po wieczornej liturgii, liturgii Wieczerzy Pańskiej, następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu już do kaplicy adoracji. Takie zakończenie i wprowadzenie do kolejnych dni Triduum Paschalnego.
Rzeczywiście, po tym takim dziękczynieniu, moglibyśmy powiedzieć, że każda Eucharystia jest dziękczynieniem, takiej wdzięczności Chrystusowi za dar Eucharystii, za to, że z nami zostaje, po tym dziękczynieniu za dar kapłaństwa. Liturgia Wielkiego Czwartku przewiduje przeniesienie Eucharystii do ołtarza ciemnicy, tak zwanej ciemnicy. To znaczy ołtarza, który jest wyrazem osamotnienia Pana Jezusa. Warto tu też jeszcze zaznaczyć, że oczywiście liturgia Wielkiego Czwartku oprócz tej radości ma ten akcent zdrady, bo przecież Judasz opuścił wspólnotę, tą pierwotną wspólnotę i zdradził Pana Jezusa. Ta zdrada jest jak gdyby powoduje te kolejne wydarzenia. Ona wprowadza zdrada, która prowadzi do śmierci Pana Jezusa. A zatem na zakończenie Eucharystii przenosi się już postacie eucharystyczne Pana Jezusa. W Najświętszym Sakramencie przenosi się do ołtarza ciemnicy, który ma nam właśnie symbolizować to trwanie przy Chrystusie osamotnionym, że został Chrystus, zostaje opuszczony. To jest też ten symbol ucieczki uczniów, którzy zostawiają Pana Jezusa, bo w tym momencie boją się. Uciekają, ratują po prostu swoje życie, bo wydaje mi się, że wszystko jest zakończone. W naszym tutaj środowisku, rzeczywiście w Polsce bardzo ołtarze ciemnicy mają taki wyraz, najczęściej gdzieś tam kolor czy fioletowy, taki właśnie kolor wielkopostny, smutny, żałobny, by podkreślić to opuszczenie. Ale spotkałem się też w parafiach włoskich z rzeczywistością, że te ołtarze tak zwanej ciemnicy były miejscem dziękczynienia za Eucharystię. Znowuż, gdzie były bardzo bogato zdobione i gdzie chodziło o trwanie przy Chrystusie. Więc ta symbolika też bywa czasami trochę tutaj różna.
Na tym kończymy część poświęconą obrzędom Wielkiego Czwartku. Zapraszam Państwa na przerwę, a do rozmowy wrócimy po przerwie.
Pan Bóg po godzinach.
Gościem w audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych, jest ksiądz Maciej Skóra, liturgista i zarazem notariusz kurii diecezjalnej w Opolu. Proszę księdza, przechodzimy do obrzędów Wielkiego Piątku, który tak bardzo jest zaznaczony zarówno w kościele rzymskokatolickim, ale również chociażby w kościele ewangelickim. To dzień, w którym Chrystus umiera na krzyżu za nas, za nasze grzechy. Dzień również, jeżeli chodzi o liturgię, bez mszy świętej.
Dokładnie. Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii, ponieważ jest to dzień śmierci naszego Boga. Dzień, kiedy moglibyśmy powiedzieć, Pan Bóg dał człowiekowi największy dowód miłości, pozwalając, aby Jego Syn umarł za każdego z nas. Więc moglibyśmy powiedzieć, jest to dzień wdzięczności Panu Bogu, ale jednocześnie takiego uświadomienia sobie, że grzech człowieka, do czego może doprowadzić grzech człowieka, że potrzebne było aż śmierć samego Boga, żeby nas z tego grzechu wyzwolić. Rzeczywiście Wielki Piątek jest takim dniem ciszy, moglibyśmy powiedzieć ciszy w Kościele, bo nie dzwonią już dzwony i dzwonki. To już tak na dobrą sprawę od mszy Wieczerzy Pańskiej, od ostatniego chwała na wysokości w dniu Wieczerzy, w Wielki Czwartek, w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej, milkną dzwony i Wielki Piątek pokazuje bardzo dosadnie ciszę, która zapanowała bez obecności Pana Boga przy Jego śmierci. Dobrze wiemy, że przecież doświadczenie śmierci kojarzy się z ciszą. Dla wielu z nas, kiedy umiera ktoś bliski, my zostajemy bez słów. My w tym momencie ktoś, kto odchodzi, no milknie. Nie padają żadne słowa, no bo to jest rzeczywistość, która przekracza też nasze ludzkie pojęcie, nasz rozum, nasze możliwości zrozumienia. Wielki Piątek dlatego Kościół tradycyjnie sprawuje drogę krzyżową. To najczęściej dzieje się gdzieś do południa, w godzinach przedpołudniowych, kiedy gromadzimy się w kościołach, aby wspominać wydarzenia męki i śmierci Pana Jezusa. Ale centralnym wydarzeniem Wielkiego Piątku jest liturgia męki pańskiej. Ona w przeciwieństwie do liturgii, czy to Wielkiego Czwartku, czy Wigilii Paschalnej, może być sprawowana już w godzinach popołudniowych, bo w ten sposób też jest pewne nawiązanie do godziny śmierci Pana Jezusa, ale jednocześnie ze względów pastoralnych, praktycznych, ona najczęściej jest sprawowana wieczorem, żeby wierni mogli uczestniczyć. Ta liturgia Wielkiego Piątku składa się z kilku elementów. Pierwszym takim elementem ważnym Wielkiego Piątku jest liturgia słowa. Przebogata, przepiękna, ale bardzo wymowna. Liturgia słowa, która zostaje też poprzedzona ciszą. To jest ważne, że to jedyny raz w roku, kiedy celebrans, kiedy ksiądz wychodzi w ciszy do ołtarza i wierni stoją w ciszy. I tym jeszcze momentem, jakby poprzedzającym tą liturgię słowa, jest postawa leżenia, którą przyjmuje celebrans. Wierni wtedy klękają. Jest to ten moment naszej wdzięczności, naszej zadumy. My po prostu nie, nasze słowa tutaj są zbędne. Wdzięczność Panu Bogu za jego śmierć. I po tym wprowadzeniu ciszą do liturgii, chyba jednym z najbardziej wymownych. My czasami tyle słów chcemy powiedzieć na rozpoczęcie liturgii i tracimy jej piękno, a tu Kościół pokazuje, że nie da się nic więcej powiedzieć niż ciszą. I następuje liturgia słowa, w której centralnym miejscem jest jak zwykle Ewangelia, ale tutaj mamy do czynienia z Ewangelią, z męką pańską, świętego Jana, według świętego Jana. Dlaczego? Ponieważ ona, pokazując cały przebieg męki, skazania Pana Jezusa, kiedy dochodzi do ukrzyżowania, pokazuje krzyż jako wywyższenie.
No i też święty Jan jako ten, który był najbliżej krzyża. To też jest bezpośrednia relacja.
Oczywiście umiłowany uczeń Pana Jezusa. W związku z tym Doświadczamy tutaj, czy wsłuchując się w tę przepiękną opis męki, mamy świadomość, że cały ten trud, całe to cierpienie Pana Jezusa, łącznie z Jego śmiercią, której nie możemy pojąć. My tego obrazu cierpienia nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jakoś gdzieś tam autorzy czy różni reżyserzy próbują nam przedstawić tą mękę, ale my do końca tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co to znaczy w ten sposób cierpieć, to jeszcze niewinnie i to jeszcze za ludzi, którzy nagrzeszyli. Natomiast